Siostry, bracia, na pewno od wczorajszego dnia zadajecie sobie pytanie, cóż tam powiedzą w zborze. Co powie pastor, co będą mówić pastorzy w innych zborach w związku z okolicznościami, w których znaleźliśmy się wszyscy jako Polacy, jako nasz kraj, a też jako ludzie wierzący. Pozwoliłem sobie wczoraj pomyśleć nad tym wszystkim. Oczywiście każde wnioski, każda próba zrozumienia i wytłumaczenia tego, co się dzieje, jest niepełna i może tylko dotknąć pewnych problemów. I na pewno jest jakimś uproszczeniem, wielkim uproszczeniem, dlatego że może się okazać, że bardzo mocno chcemy wejść w kompetencje Pana Boga. My nie wiemy wszystkiego. Ale mając Ducha Bożego, możemy stanąć przed Panem i prosić Pana, by nam pokazał cokolwiek. Bo najgorszą rzeczą jest dać ponieść się ogólnonarodowemu medialnemu zwiastowaniu, które jest na każdym kanale telewizyjnym, w każdym kanale radiowym. Ale najlepiej jest stanąć przed Panem, otworzyć Jego Słowo, porozmawiać z wierzącymi przyjaciółmi i z wielką pokorą stanąć przed Bogiem. Tak jak powiedziałem na początku, nie naszą rzeczą jest wchodzić w kompetencje Boga, ale tym jedynym przesłaniem, o którym mówił Pan Jezus, to, że wszyscy poginą, jeżeli nie upamiętają się. I mówił tutaj o śmierci tej prawdziwej, nie o tym, że ktoś zacznie w Panu. Bo jeżeli ktoś jest wierzący, jest naśladowcem Jezusa Chrystusa, to w każdej sytuacji po prostu zasypia w Panu. Czy naturalnie, czy w wypadku. Pamiętam takiego misjonarza, który wiedział Polskę, nazywał się Krygier. Jeździł po Polsce, służył Bogu, dużo było o nim mówić. A był to Niemiec, pół Polak. W czasie II wojny był w Wehrmachcie, służył na wschodzie, ale nosząc niemiecki mundur zawsze chronił wierzących. Zawsze chronił wierzących, zawsze pytał, gdzie są ci, którzy się modlą, żeby wiedzieć, żeby im się nic nie stało. I później jeździł po Polsce i służył Bogu. I pewnego dnia, kiedy wracał z konferencji z Woli Piotrowej, już nie dojechał do swojego rodzinnego domu w Niemczech. Pan go odwołał w wypadku samochodowym, rozbił się na drzewie. A kaseta magnetofonowa zatrzymała się na jednej z pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma, która mówiła o tęsknocie za domem Ojca. Także Pan odwołuje wszystkich w swoim wyznaczonym czasie. Każdego człowieka w danym mu czasie. I oby dzień naszego odwołania z tej ziemi był dniem, w którym będziemy w Panu, napełnieni Duchem Świętym, mający olej Ducha Świętego i życie przepełnione pasją dla Boga. Kiedy tak rozmyślałem nad tą sytuacją, która się wydarzyła, doszły do mnie pewne myśli, którymi chciałbym się podzielić. Oczywiście to są moje myśli, nie musicie ich przyjmować. Ale przyszedł mi na myśl werset z Księgi Ozeasza, rozdział 4, werset 6. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja Ciebie odrzucę, abyś nie był mi kapłanem, ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o swoich dzieciach. To jest jeden z tych wersetów, które znamy, ale nie lubimy za bardzo, ponieważ Ten werset Słowa Bożego przenika w serce każdego człowieka, kto wierzy w Boga. Dlaczego Bóg mówi, że lud mój ginie? Lub ginie z braku poznania, jak mówi inne tłumaczenie. I to poznanie nie jest wynikiem nienauczenia się, tylko odrzucenia. Odrzucenia. Żyjemy w kraju, który odrzuca nauczanie czysto biblijne i twierdzi, że tradycja jest ważniejsza. To, co wypracowano przez 2000 lat, ma większy autorytet i rację bytu niż Słowo Boże. I Bóg mówi, że lud ginie w sposób duchowy, ale też w sposób fizyczny. Tak jak mieliśmy okazję się przekonać wczoraj, i nie tylko wczoraj, ale wczorajsza rzecz najbardziej nas dotyka. I postawiłem sobie pytanie, czy musiało dojść do tej tragedii? Czy musiała ona się wydarzyć? Ona w jakiś sposób była zapisana w dziejach historii. Oczywiście my o niej nie wiedzieliśmy, jedynie Bóg Wszechmogący i Wszechwiedzący o tym wiedział. Słyszę się tu i ówdzie komentarze na temat drugiej tragedii katyńskiej. Słyszymy wiadomości. Wiele ludzi odnosi się do tego wydarzenia sprzed 70 lat, kiedy cała polska inteligencja, służba cywilna została w bestialski sposób zamordowana przez reżim stalinowski. Oczywiście ludzie spekulują, że do tej tragedii nie doszłoby, gdyby samoloty były zachodnie, nie rosyjskie, czyli lepsza awionika, a więc nawigacja, możliwość lądowania w trudnych warunkach. Po drugie, gdyby pilot nie zignorował nakazu udania się na inne lotnisko. No i po trzecie, rozmiary byłyby mniejsze, gdyby wyciągnięto wnioski z tego, co stało się w Mirosławcu, prawda, w podobnych warunkach, gdzie całe naczelne dowództwo lotnictwa zginęło. Myślę, że wielu z nas w tym momencie na pewno o tym pomyślało, dlaczego nie wyciągnięto wniosków z tego, co stało się w Mirosławcu, gdy mówiono, na pewno już nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, że tylu ważnych ludzi znajdzie się na pokładzie jednego samolotu. Widzimy, że nie wyciągnięto wniosków. To są jakby te najbliższe przyczyny, o których można by tu powiedzieć z dnia wczorajszego, że nie doszłoby do katastrofy, a być może nie miałaby ona takich rozmiarów. Natomiast łącząc dwa fakty związane z Katyniem, możemy powiedzieć, że gdyby nasz naród i przywódcy duchowi naszego narodu głosili Słowo Boże i żyli zgodnie ze Słowem Bożym, nie byłoby potrzeby odprawiać żadnych rytuałów nad grobami niewinnie pomordowanych Polaków. Ponieważ każdy biblijnie wierzący wie, że żaden rytuał nie jest w stanie zmienić sytuacji. To Bóg się o nich zatroszczy. Bóg jest sprawiedliwy, Jego sąd jest sprawiedliwy. I to jest Jego kompetencja, by teraz tych ludzi zasypanych w tej ziemi katyńskiej właściwie osądzić. To nie jest już rzeczą ludzką. Dlatego, kochani, wielka odpowiedzialność ciąży na przywódcach religijnych naszego narodu za zwiedzanie naszego narodu. Bo gdyby naród i przywódcy wiedzieli, kierowali się Słowem Bożym, rozumieliby, że nie ma takiej potrzeby, by tam cokolwiek robić. Serca rodzin na pewno byłyby inaczej prowadzone, zgodnie z duchem Słowa Bożego. Gdyby nasz naród był prowadzony według Słowa Bożego i przede wszystkim, gdyby przesłanie biblijne na temat przebaczenia było czymś, co jest naprawdę głoszone, myślę, że nie byłoby tego lotu, nie byłoby tej uroczystości, nie byłoby to potrzebne. Ale historia jest tak poplątana, dzieje naszych narodów są tak poplątane, a za tym wszystkim stoją, no tak trzeba powiedzieć, ślepi przewodnicy naszego narodu, mówię o duchowych przewodnikach, nie o władzy cywilnej, ale o tych, którzy, wiecie, potrafią dokładnie wytłumaczyć naszym władzom, co mają robić, by utwierdzić swoją pozycję w tym kraju. Gdy myślimy o tej tragedii, powinniśmy dzisiaj przede wszystkim porozmawiać i popatrzeć bardzo krótko na temat biblijnego przebaczenia. Bo gdybyśmy się kierowali biblijnymi zasadami przebaczenia, to nawet te słowa, które kiedyś skierował prezydent Jelcyn, przebaczcie, jeśli możecie, inaczej byłyby odbierane. Inaczej byłyby odbierane. Jak powiedziałem na wstępie, to co mówię, to są wielkie uproszczenia. I oczywiście ja nie daję tu łatwych rozwiązań i łatwych recept. Ale gdyby nasz naród uchwycił się prawdy o Bożym przebaczeniu, ze Słowa Bożego, myślę, że wiele rzeczy wyglądałoby zupełnie inaczej. Bo gdy my jesteśmy w stanie jako ludzie wierzący przebaczać, nasze życie zaczyna wyglądać inaczej. To jest tak jak światłość, która rozświetla ciemność. Brak przebaczenia jest życiem w ciemności. I prorok Michał tak mówił o Bogu: któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo reszcie swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Taki jest Bóg. Przebacza tym, którzy nie zasłużyli na przebaczenie. Bo nikt z nas nie zasłużył na zbawienie i dar Bożej łaski. Nikt. I tu nie chodzi o tyle o kwestię sprawiedliwości, bo gdyby Bóg okazał sprawiedliwość wobec nas, to by nas tutaj nie było. Bo żebyśmy żyli, pracowali, byłoby nam dużo lepiej w sensie materialnym, bo byśmy całą energię kierowali na życie doczesne, ale byśmy byli martwi duchowo i martwi na wieki. Psalm 65. Ty wysłuchujesz modlitwy, do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów, gdy zbytnio nam ciążą występki nasze, Ty je przebaczasz. Psalm 86, werset 5. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz i jesteś wielce łaskawi dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wiele można byłoby mówić o skłonności Boga do przebaczania. Syn Boży, Pan Jezus, wziął od Ojca i to, co wziął, przekazał nam. I Pan Jezus uczy swoich uczniów przebaczania. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupsze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim. Czyli to już nie z bratem, z przeciwnikiem, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Tak nauczał Pan Jezus. Miłujcie nieprzyjaciół swoich, miłujcie wrogów swoich. Ja wiem, że to jest trudne. Ja nie daję prostych rozwiązań ani dla siebie, ani dla każdego z nas. Ale mówimy bardzo ogólnie o sprawie, która ciągnie się 70 lat w tym kontekście i o braku przebaczenia. Pan Jezus uczy przebaczać, ale sam przebacza. A gdy przyszedł na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Często myślimy nad tymi słowami, nie wiedzą, co czynią, że to chodzi o ich, tak jak mówimy, słuchaj, przestań, bo nie wiesz, co robisz. Ale oni naprawdę nie wiedzieli, co czynią. Oni musieli to zrobić. Bo gdyby nie było śmierci Jezusa, nie byłoby przebaczenia grzechów. A więc Jezus mówi: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią, ale muszą to zrobić dla zbawienia człowieka. Dlatego przebacz im to. Ktoś musiał to zrobić. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad takim kontekstem tego. I Pan Jezus tak wołał, a więc sam im przebaczył. I dalej przykład Szczepana, który kamienowany patrzył na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. Zabicie sługi Bożego. Panie, nie policz im grzechu tego. A więc też pełne przebaczenie dla swoich oprawców. Apostoł Paweł też pisze w drugim liście do Koryntian na temat człowieka, który był grzesznikiem, został wyłączony ze zboru z powodu nieporządnego życia, a żeby okazać mu miłosierdzia, żeby mu przebaczyć, dodać otuchy. Już dość kary. Już go przywróćcie. Jeżeli pokutował, bo tu jest mowa, żeby nadmiar smutku go nie pochłonął. Drugi list do Koryntian 2:7. Proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. I dalej mówi: po to zresztą mi pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż ja, jeśli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Aby nasz szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Dobrze znane. Więc brak przebaczenia jest furtką, która jest otwarta na działanie diabelskie. Jeżeli żyjemy i nie przebaczamy innym ludziom, diabeł ma jedną możliwość, jeden jakiś przyczółek, którego może się uchwycić i może nas podejść, i może nas zjeść, unicestwić duchowo. I apostoł Paweł kieruje również słowa do Kościoła. Przeto przyobleczcie się jako wybrańcy Boży, święci, umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jaki Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I na koniec przykład z Księgi Daniela. Trzeba byłoby przeczytać cały rozdział, ale nie będziemy go czytać. Daniel w 9 rozdziale modli się do Pana Boga, pości i błaga, żeby Pan mu objawił, wytłumaczył mu sny i widzenia, które miał. I to jest coś, co jest ważne dzisiaj dla nas, ponieważ w przykładzie Daniela mamy wzór, jak my jako ludzie wierzący powinniśmy postępować, jeśli chodzi o naród nasz. I w wersecie trzecim czytamy, możecie to otworzyć, mieć to przed sobą, Księga Daniela, rozdział 9, werset 3. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: ach Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Nie usłuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd, nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim, we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Zauważacie tutaj, że Daniel mówi w pierwszej osobie liczby mnogiej? Przecież on tego nie robił. On za młodu był uprowadzony do Babilonu. On już tam wzrastał, tam się wychowywał. On nie popełniał grzechu w Jerozolimie, ale stanął i powiedział: ja jestem częścią Izraela, jestem częścią tego narodu. A więc ja klękam przed Tobą i błagam i wołam: Boże, odpuść, Boże, zmiłuj się, zmiłuj się. I dalej w wersecie 8 mówi tak: Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Wstyd nam, naszym królom. Ja nie wiem, czy królom było wtedy wstyd. Obawiam się, że nie, ale on mówi, wstyd jest nam i naszym królom, naszym książętom, naszym ojcom. I my dzisiaj możemy powiedzieć, wstyd jest nam, naszym władzom, naszym ministrom, ojcom tego narodu, wstyd jest nam, że oni Ciebie nie znają i nie idą w zgodzie z Twoim słowem. Możemy dzisiaj pochylić nasze głowy przed ofiarami tej tragedii. Modlić się, tak jak to robiliśmy, aby Bóg pocieszył te rodziny. Ale też powiedzmy Panu, Boże, jak mi jest wstyd. Wstyd nam. Wstydzimy się, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom, naszym ojcom. I dalej Daniel woła, u Pana Boga jest naszego jest zmiłowanie i przebaczenie, gdy zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. I nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według wskazań, które dał nam przez swoje sługi proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócili się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Tutaj, w tym rozdziale, czytajcie go w domu. Mamy wielkie objawienie na temat, dlaczego tak się dzieje. Lud mój ginie, bo brak mu poznania. Przekroczenie tego, co Bóg dał w swoim słowie, a zastąpienie go tradycją, błędnym nauczaniem. Bo ci biedni ludzie, słuchajcie, z rodzin katyńskich, oni głęboko wierzą, że jak tam pójdą, pomodlą się, to ci ludzie bliżej do zbawienia będą. Bo są tak prowadzeni, tak są nauczani przez te świetlane elity polskiego duchowieństwa. Dlatego tym bardziej my, jako ludzie wierzący, nie powinniśmy nie tyle wziąć szablę i wymachiwać teraz. Ja tu może trochę powymachiwałem, ale taka jest rola pastora, by do swoich ludzi powiedzieć w ten sposób. Ale by w umierzeniu swojego serca rzeczywiście pochylić się, powiedzieć, Panie, ten naród po prostu ginie, bo brak mu poznania. Oświeć. Wielu ludzi modli się o przebudzenie bardzo dobrze. Bóg wie, co robi, Bóg ma swój plan i Bóg daje czas. Teraz czas szczególny po to, byśmy jako ludzie wierzący błagali Pana Boga i powiedzieli, wstydzimy się. Wstydzimy się za to, co robi nasz naród. Wstydzimy się za duchowych przywódców tego kraju. Oczywiście można machnąć ręką i powiedzieć, nie będę tego robił. Ale można też jako człowiek wierzący pochylić swoje kolana. I zaraz to uczynimy na naszych kolanach. Zawołamy do naszego Boga, zawołamy jeszcze raz wspólnie razem o nasz kraj, żeby światło Jezusa Chrystusa zostało zapalone nad naszym krajem. Oczywiście pamiętamy i wspieramy w naszej modlitwie wszystkich tych, którzy cierpią, bo jesteśmy ludźmi, mamy uczucia i tak powinniśmy robić. Jeżeli z kimś będziecie rozmawiać, nie ciskajcie gromów. Ale być może Duch Święty do nas mówi więcej, bo zazwyczaj mówi do nas dużo więcej. Ja wczoraj zapytałem, Panie, pokaż mi, czego mam się uchwycić tutaj, by jutro podzielić się z moimi braćmi i siostrami. Najprościej byłoby wziąć instrument, w ogóle o niczym nie mówić. Zagrajcie tu jakieś pieśni radosne w końcu. Co to nas obchodzi? Nie. Nie, kochani. Powinno nas obchodzić i to coraz bardziej. Dzisiaj, kiedy będziecie w swoich domach, pamiętajcie o tym. Zadzwońcie do swoich znajomych wierzących, porozmawiajcie, co oni myślą. Ja tutaj nie wygłaszam czegoś, czy musicie się całkowicie zgodzić. Ale jeżeli ktoś mówi do mnie, słuchaj, nie zgadzam się z tym, co myślisz, to ja pytam, słuchaj, a czy modliłeś się o tym, o to i czy Pan ci coś powiedział? Najczęściej jest powiedzieć, nie, tak mi się tylko wydaje. Bo ja kiedy staję przed zborem, to modlę się o to, żeby Pan mi cokolwiek pokazał. słuchałem bardzo dużo różnych komentarzy dziennikarzy, ludzi. Naprawdę bardzo dużo słuchałem tego wszystkiego. I stanąłem przed Bogiem i wierzę, że Pan mi dał na dzisiaj to, by powiedzieć Wam o przebaczeniu i o braku przebaczenia w naszym narodzie.